Świat toczy się swoim rytmem, bardzo dziwnym. Ludzie rodzą się i umierają, kochają, płaczą, walczą, pomagają innym lub ich prześladują, albo ignorują, budują, burzą, są zaangażowani lub obojętni. Czy wczoraj był jakiś szczególny dzień? Zależy dla kogo. Dla nas tak, bo zaczął się cotygodniowy dzień sabatu, odłączony od pozostałych przez naszego Boga, Boga Stwórcę. Dla ludzi w świecie tym, gdzie nie spadają bomby, też był Black Friday. Kto nic o tym nie słyszał, to znaczy, że telefon ma tylko dla znajomych, telewizor dawno wyłączony lub nie chodzi do miasta. Black Friday, czarny piątek. Z czym wam się kojarzy takie słowo, czarny piątek? Na ogół kojarzy się to z jakimiś tragediami, bo mamy w pamięci Black Tuesday, czarny wtorek. Jeden z pierwszych dni rozpoczynających wielki kryzys w USA w 1929 roku, gdzie była panika na giełdzie, gdzie były samobójstwa, stąd ten czarny wtorek. Był też film niedawno, polski film Czarny Czwartek, Janek Wiśniewski padł. Film opowiada o masakrze stoczniowców w grudniu 1970 roku. No właśnie ta czerń z tym się nam kojarzy. Tymczasem Black Friday, czarny piątek, to tak naprawdę wymyślony w Stanach Zjednoczonych dzień wielkich promocji zaraz po święcie dziękczynienia. Dlaczego Black Friday? Można powiedzieć, każdy pretekst jest dobry. I wiecie, wymyślony w Stanach Zjednoczonych, ale tak naprawdę w tej naszej kulturze, w konsumpcyjnym świecie był w tym roku wszędzie. W swoich podróżach służbowych odwiedzam różne kraje Europy Wschodniej i pamiętam doskonale Serbię 15 lat temu, 20 lat temu. Nie było tam ani jednego filmu amerykańskiego w sklepach czy w telewizji, ani jednej płyty amerykańskich zespołów. Wszystko było serbskie, wszystko było bardzo takie narodowe. Ale potem dorośli młodzi ludzie, pojawił się pierwszy McDonald's, a kiedy byłem w zeszłym tygodniu właśnie w Serbii, pierwsze co zauważyłem w Belgradzie wychodząc do miasta, to wielkie plakaty z napisami Black Friday, czarny piątek, a to po prostu wielkie promocje, kolejne. Dla mnie był to szczególny dzień jeszcze z jednego powodu. Bo byłem na pogrzebie mojego kolegi z liceum. I to takim pierwszym od długiego czasu. Kiedyś wspominałem wam w kazaniu o paru znajomych, którzy zginęli tragicznie, kiedy byliśmy w szkole, kiedy byliśmy na studiach. Potem życie tych ludzi z mojego rocznika ustabilizowało się. Aż do zeszłego tygodnia. I tak się zastanawiam, czy Tomek utracił niebo. Posuwamy się w latach, dopadają nas różne choroby, umieramy, ale jedni umierają przerażeni, bez nadziei na cokolwiek dalej, ale drudzy, ci, którzy w swoim życiu poznali Chrystusa, przyjęli Go do serca i byli Mu posłuszni i szli Jego drogą, odchodzą z tego świata pełni nadziei, odchodzą z tego świata z łyżeczką w dłoni, oczekując, że to najlepsze jeszcze przed nimi, to życie wieczne u boku Zbawiciela. A gdybyś utracił niebo, tak Zatytułowałem kiedyś to moje kazanie. Złe czasy są dobre dla chrześcijan. Czy jest to dobre stwierdzenie? Jezus Chrystus powiedział do uczniów, i czytamy to w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, w 23, 24 wersecie: błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie, i uszy, które słyszą, co wy słyszycie. Faktycznie apostołowie byli błogosławieni, żyli w błogosławionych czasach, żyli u boku Chrystusa, w czasach mesjańskich. Jednak to samo moglibyśmy, trawestując powiedzenie Jezusa, odnieść do naszych czasów i powiedzieć, że błogosławione są nasze oczy, że widzą to, co my widzimy, i uszy, że słyszą to, co my słyszymy. Albowiem na naszych oczach rozgrywają się wydarzenia niezwykłe, wypełniają się proroctwa, wypełniają się znaki czasu, przybliża się niebo. Świat przeraża. Z jednej strony wspaniałe osiągnięcia, wspaniałe wynalazki, z drugiej wojny, głód, patologie, kryzysy, zło, które rozkłada całe społeczeństwa. Takie rzeczy powinny mobilizować chrześcijan, wyrwać z letargu, otrzeźwić ludzi, że czasu jest naprawdę niewiele. Niezależnie z jakiej jesteśmy dominacji, to te rzeczy powinny wzbudzać w nasze refleksje. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 21 wersecie mówi takie słowa: nie daj się zwyciężyć złu. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Nie popadaj w obojętność, nie popadaj w smutek, nie popadaj w depresję. Zwycięstwo zła może właśnie takie formy przybierać. Ale zło dobrem zwyciężaj. Zwyciężaj, czyli działaj. Działaj, żebyś nie utracił tego, co jest najcenniejsze. Wszyscy chrześcijanie doświadczają jakiejś straty. Wszyscy ludzie doświadczają jakiejś straty. Gdy coś tracimy, jesteśmy sfrustrowani, jesteśmy źli. Zazwyczaj jakoś sobie z tym radzimy. Jak stracimy, nie wiem, spóźnimy się na autobus, to za jakiś czas przyjedzie pewnie drugi. Jeśli spóźnimy się na spotkanie, to pewnie będziemy mogli się umówić na kolejne. Jednak nie każda strata, ta z tego naszego codziennego życia, jest łatwa do zrekompensowania. Jeżeli zrobimy coś źle, spóźnimy się z terminem, na przykład w Urzędzie Skarbowym, grozi nam kara finansowa. Nie dotrzymamy jakiegoś terminu w pracy, mogą być konsekwencje służbowe. Zapomnimy brać lek, który mamy brać regularnie, odbije się to zapewne na naszym zdrowiu. To wszystko ma także przełożenie na sprawy duchowe. Co byście zrobili, gdybyście utracili niebo? Pomyślcie o tym przez chwilę. Każdy indywidualnie. To straszna myśl. To straszna myśl. W Biblii czytamy, że niektórzy utracą niebo. Według Jezusa nie wszyscy będą zbawieni. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 21 wers, znamy ten tekst, czytamy 21 i dalej: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Nie wszyscy będą zbawieni. W Piśmie Świętym czytamy również, że niewielu wybierze niebo. W 7 rozdziale W tym samym rozdziale, w 13 wersecie, Chrystus mówi: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Większość ludzi wybiera raczej to, czego chcą w danej chwili. Nie troszczą się o Boże pragnienia, nie troszczą się o Boże wymagania, troszczą się o siebie, tu i teraz. Pycha pozbawi nieba bardzo wielu ludzi. A gdybyś ty utracił niebo? Zastanów się nad tym poważnie. Co by było, gdybyśmy nie mieli już więcej możliwości okazania posłuszeństwa Ewangelii? Albo gdyby do nas nie dotarła, a raczej gdybyśmy nie chcieli jej słuchać? W Dziejach Apostolskich jest opisana taka sytuacja z namiestnikiem Feliksem. Dzieje Apostolskie, 24 rozdział i te wersety od 22, kiedy Paweł jest uwięziony, 24 może, a po kilku dniach przybył Feliks, namiestnik, z żoną swoją Druzyllą, która była Żydówką, kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, gdy Paweł zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Nie teraz, dość, odejdź. W sposobnej chwili każę cię zawezwać. I Paweł przychodził wielokrotnie, ale jak czytamy, zarazem Feliks miał nadzieję, że Paweł któregoś dnia wykupi się, złoży mu jakąś korupcyjną propozycję, da mu po prostu pieniądze, czyli te przywoływania Pawła nie były w celu poznania prawdy, ale w celu po prostu zrobienia interesu, wypuszczenia Pawła za pieniądze. Nie chciał jej słuchać, nie chciał słuchać Ewangelii. Ale my weszliśmy na chrześcijańską drogę, właśnie aby tego nieba nie utracić. Część z nas może dopiero wchodzi na tę drogę. Weszliśmy na tę drogę, bo pokochaliśmy Chrystusa. I to jest, myślę, najważniejsze. Pokochaliśmy Chrystusa i chcemy za Nim podążać. Ten dar nieba jest pewną konsekwencją, na którą nie zasłużyliśmy, ale przez to, że idziemy za Jezusem, idziemy do domu Jego Ojca. Biblia mówi nam, że jeżeli nie chcemy utracić nieba, musimy podjąć pewne kroki. Między innymi, jak czytamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, 24 wersecie, musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę. W Ewangelii Jana 8 rozdział 23-24 i rzekł do nich: wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę. Czy to wszystko? Oczywiście nie. Należy okazać skruchę i wyrzec się grzechu. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 3 werset. Może od pierwszego. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? I trzeci werset. Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. Upamiętanie, okazanie skruchy, wyrzeczenie się grzechu. I to, co niezmiernie ważne, również publiczne wyznanie wiary w Jezusa. W Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale, od 32 wersetu czytamy: każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Publicznie wyznać wiarę w Jezusa. A wreszcie przyjąć chrzest. I Pan Jezus mówi o tym w Ewangelii Marka, w 16 rozdziale, 16 wersecie. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ale kiedy przyjęliśmy Chrystusa przez wiarę, kiedy okazaliśmy skruchę, wyzbyliśmy się grzechu, kiedy przyjęliśmy chrzest, to musimy jeszcze dochować wierności. W objawieniu, w 2 rozdziale, 10 wersecie czytamy: nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Próby, doświadczenia, dochowanie wierności Bogu. To często wydaje się być trudne, to dochowanie wierności, a może nawet najtrudniejsze. Uwierzenie w Chrystusa, wyparcie się grzechu, przyjęcie chrztu, to wielu z nas przeszło, ale dochowanie wierności? Dlaczego przestajemy być wierni? Dlaczego stygniemy? Przez te lata widziałem w naszym Kościele wiele osób, których już tutaj z nami nie ma. Zaczynamy stygnąć na różne sposoby. Zaczynamy stygnąć też, kiedy przestajemy pojawiać się na nabożeństwach. Kiedy być może przestajemy się pojawiać na pierwszej części nabożeństwa, potem w ogóle nie mamy czasu, jesteśmy zmęczeni, chcemy odpocząć po całym dniu tygodnia. Bóg chciał, żeby chrześcijanie żyli w społeczności. Bóg chciał, żeby chrześcijanie, Jego dzieci, kiedy przyjdą do Jego domu w dzień sobotni, nie rozbiegali się później z powrotem zaraz po nabożeństwie. Jak najszybciej do swoich zajęć, czy chociażby na taką prozaiczną czynność, jak zjedzenie obiadu. Są zbory, mógłbym wymienić co najmniej kilka, gdzie regularnie bracia i siostry zostają po nabożeństwie, nikt nigdzie nie pędzi. Czasami mają coś przygotowanego do jedzenia, czasami są to kanapki. I te sobotnie dni w kościele trwają dużo dłużej. Ale bardzo często właśnie nie mamy już czasu i chcemy udać się do swoich innych zajęć. Są też ludzie, pewnie słyszeliście o takich, którzy na przykład chcą się ochrzcić, ale nie chcą być zapisani do kościoła. Nie chcą przynależeć do żadnej społeczności, nie chcą przychodzić na wspólne spotkania, wspólne nabożeństwa, ale tak, wierzą i chcieliby przyjąć chrzest. Dosyć dziwne, przynajmniej z mojego punktu widzenia, podejście do Bożych dzieci, braci, sióstr, którzy mają wzrastać razem w Chrystusie. Czasami możemy być na nabożeństwie, ale jesteśmy tylko fizycznie, a myślami jesteśmy gdzieś indziej. Można wręcz nabożeństwo traktować powierzchownie. Tak jak w Kościele Powszechnym, z którego sam się wywodzę, moje wyżywanie polegało na dwukrotnym byciu w Kościele w przeciągu roku, tak? W czasie Wielkanocy i Bożego Narodzenia. I to było normalne. Ale wiecie co, jaka jest pułapka też i u nas, bo u nas wypada przychodzić częściej. To ten, kto przychodzi najczęściej, to jest aż 52 tak plus minus razy w Kościele w ciągu roku. Może powiedzieć, to dwa razy więcej niż średnia krajowa w Kościele powszechnym, tak? Bo jednak większość ludzi w Kościele powszechnym bywa dwa razy w roku. Co ja mówię dwa razy więcej? 20 razy, 25 razy więcej niż średnia krajowa w Kościele powszechnym. Powinno nas to napawać dumą, ale samo przychodzenie oczywiście to nie wszystko. Czasami przychodzimy, bo mąż, bo żona, bo rodzice. Czasami w tym dochowaniu wierności przeszkadza nam rutyna, zaczyna nam być dobrze, popadamy w pewną rutynę. Jak się popada w rutynę, to się pojawia więcej czasu na różne inne rzeczy. Tak przynajmniej powinno być. Tak, robimy już coś z zamkniętymi oczami. I popadamy w tą rutynę, mamy więcej czasu, ale na różne sprawy, tylko nie na sprawy związane z Kościołem. Dopiero gdy przychodzi kryzys, gdy przychodzi problem, trzeźwiejemy. Mobilizujemy się, szukamy bliskości Boga. I często im większy problem, tym głośniej wołamy o pomoc. Czy znacie to uczucie? Myślę, że wielu z nas tak. Obserwując moje życie, moje duchowe wzloty i momenty, kiedy jakieś codzienne sprawy, lub jakieś przyjemności nawet sprawiają, że czasu dla Bożego Słowa jest mniej. Widzę, że takie momenty się zdarzają, tego czasu bywa mniej. Ale widzę też, jak kryzysowe momenty wyostrzają mój duchowy zmysł. Jak kryzysowe momenty zwracają mnie na tę właściwą drogę. Kryzys, rozczarowanie czasami potrzebny jest człowiekowi, żeby nie stał się letni. To, co jest największą bolączką naszego Kościoła w czasach ostatecznych. Laodycea, ta letniość. Cały Kościół, każdy z nas powinien więcej czasu spędzać na kolanach. Ale czasami Bóg musi nas na te kolana rzucić, bo sami nie bardzo chcemy uklęknąć. Natomiast to, co wiemy, że nie daje więcej, niż moglibyśmy znieść, często dopuszcza pewne zdarzenia, aby nas oszlifować, ale Słowo Boże zapewnia, że nie będzie to więcej, niż możemy znieść. I nie porównujmy się z innymi, bo każdy z nas może znieść co innego. Ale wierzmy w Bogu w to, co powiedział. Chrześcijaństwo zaczęło się od rozczarowania. Zaczęło się od kryzysu. Bo uczniowie, naśladowcy Chrystusa oczekiwali króla, oczekiwali pokonania Rzymian, oczekiwali przywódcy, oczekiwali królestwa tu na ziemi. A co się stało? Pan Jezus umarł na krzyżu. Na pewno wielu było rozczarowanych, zszokowanych. Co zrobili? Upadli na kolana i modlili się. Taki przełom nastąpił też po wielkim rozczarowaniu, który wyłonił Kościół Adwentystów. Kościół, który trwał przez wieki, ale ten kryzys rozczarowania, który miał miejsce w październiku 1844 roku, to był przełom. Pamiętacie, słyszeliśmy wielokrotnie te historie, gdzie ludzie byli przekonani, że Pan Jezus właśnie 22 października przyjdzie. Kiedy nie zbierali już jesienią zbiorów z pól, kiedy dzieci nie poszły do szkół po wakacjach, bo to już nie było ważne, bo za krótki czas miał przyjść Jezus. Była taka postać, brat Fitch, nie wiem jak miał na imię, wyznawca ruchu Millerowskiego, który w październiku chrzcił jednego z nowo przybyłych braci do społeczności. I chrzcił go w rzece w październiku. Zaziębił się i zmarł. Zmarł na 4 dni przed 22 października 1844 roku. Jak opisano, jego pogrzeb był wesoły. Jego pogrzeb był wesoły, bo ludzie, którzy brali w nim udział, wiedzieli, że za 4 dni go spotkają. Było pełne przekonanie tego, że to jest tak jak trochę taki dłuższy wyjazd, delegację. 4 dni, nasz brat umarł, ale za 4 dni już go będziemy widzieć, wszyscy. Minął 22, nic się nie stało. I co wtedy? Padli na kolana i modlili się. Gorliwie się modlili. W naszym indywidualnym życiu działa to tak samo. Kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzi kryzys, wtedy nasz duchowy zmysł się wyostrza, jesteśmy na kolanach, jesteśmy gorliwi. A jeżeli robimy to szczerze, Bóg jest gotów pomóc, Bóg jest gotów wybaczyć. Wspaniałego mamy Boga. Zawsze będziemy grzesznikami, taka jest nasza natura. Żyjemy w grzesznym świecie. Ktoś powiedział kiedyś, że nasza droga przez ten świat to tak jakbyśmy w czarnym garniturze przechodzili przez młyn. I zawsze na tym garniturze znajdą się jakieś kawałki mąki, tak? Jakieś drobinki. Nie wyjdziemy z tej drogi przez młyn, w tym czarnym garniturze, nie wyjdziemy czyści, w tym wypadku czarni. Możemy wyjść biali, ale to jest akurat w tym jednym wypadku ta biel nie oznacza czegoś pozytywnego. Ale mamy orędownika w niebie, który zna nasze serca, może nas usprawiedliwić przed Bogiem. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale to Chrystus poniósł ją za nas. Poniósł ją za ciebie, poniósł ją za mnie. I Pan czeka na nas w niebie i tego nieba nie możemy utracić. Ellen White napisała o niebie: Bóg nie zaakceptuje nikogo, kto umniejsza swoje siły wskutek ulegania ziemskim pożądliwościom poprzez myśli, słowa lub czyny. Niebo jest czystym i świętym miejscem, do którego nie wejdzie nikt, kto nie został oczyszczony, uduchowiony, uszlachetniony. Musimy wykonać pracę nad sobą, a możemy ją wykonać jedynie czerpiąc siłę od Jezusa. Jednym słowem, największe wyzwanie dla chrześcijanina to uczynić Chrystusa centrum swojego życia, swoich myśli, swojej woli. Jak to zrobić? Dobre chęci na pewno nie wystarczą. Być może część z was czytała artykuł, który jakiś czas temu ukazał się, Raquel Arise, gdy dobre chęci nie wystarczą. Porównuje tę drogę, naszą chrześcijańską drogę, maraton życia do sportowca, który trenuje przed udziałem w maratonie. I pisze tak, bo mówi, wyobraźcie sobie sytuację, kiedy ćwiczyliście coś kiedyś jako młodzi ludzie w szkole, trenowaliście, no ale potem nic nie robiliście, gdzieś ta dusza sportowca w was jest. Ktoś znalazł was, wasz życiorys, to, że właśnie ćwiczyliście, dzwonią do was i mówią, słuchajcie, wybraliśmy was na najbliższe Igrzyska Olimpijskie. Rakel pisze, doszli do wniosku, że jesteś najlepszym kandydatem, ale największy wyczyn, jakiego dokonałeś w ostatnich latach, to to, że przebiegłeś do autobusu. No ale masz nadzieję, rzeczywiście zaczynasz rozważać, że może dałbyś radę. Zaczynasz odczuwać, że taka okazja może się więcej nie powtórzyć. I w tym momencie rzeczywiście zaczynasz poważnie o tym myśleć, zaczynasz się przygotowywać. I wkrótce uświadamiasz sobie, że sam w tych przygotowaniach nie jesteś w stanie sobie poradzić. I jeśli poważnie chcesz do tego tematu podejść, musisz podjąć stosowny trening. Musisz zacząć trenować. I mówi, że powyższą zasadę tak naprawdę można przenieść na nasze chrześcijańskie życie. W tym wypadku w życiu maratończyka również dobre chęci nie wystarczą. My jako chrześcijanie potrzebujemy regularnego, mądrego treningu. A żeby mieć regularny i mądry trening, potrzebujemy trenera. Abyśmy w tym biegu za Chrystusem zwyciężyli, a ten bieg jest innym niż te, które mamy w świecie, bo tu zwycięzcami jest każdy, który dobiegnie do mety. Abyśmy w tym biegu zwyciężyli, musimy uczynić Chrystusa naszym osobistym trenerem. Trenerem personalnym, byśmy powiedzieli. To bardzo modne ostatnio określenie. I być może do niektórych trzeba dotrzeć w ten sposób. Ci, co bardzo szukają potrzeby trenera personalnego, zacząć mówić o Chrystusie jako o tym, który zastąpi każdego trenera personalnego. Ale wracając do artykułu, istnieje kilka skutecznych sposobów, które dzięki działaniu i pomocy Ducha Świętego, o tym też powinniśmy pamiętać, że to działanie jest, prowadzą do osiągnięcia sukcesu w naszym codziennym chrześcijańskim treningu. Autorka tego artykułu podaje takie punkty, na które chcę zwrócić naszą uwagę. A więc po pierwsze, codziennie wyznawaj swoją miłość do Chrystusa i proś Go o kierownictwo. Niechaj to będzie twoim pierwszym zadaniem każdego dnia. Gdy rankiem otwierasz oczy, powiedz: Panie, miłuję Cię, dziękuję za kolejny dzień mojego życia. Pragnę żyć dzisiaj z Tobą i dla Ciebie. Punkt drugi. Zarezerwuj czas na osobiste nabożeństwo. To ważne i my wiemy o tym w naszej praktyce, w naszym życiu. Wielokrotnie doświadczaliśmy, jak ważne jest osobiste nabożeństwo, jak ważny jest ten czas, chociaż nie zawsze ten czas mamy. Mówi się, w Ameryce mówi się, że 4 godziny dziennie ludzie spędzają przed telewizorem. I ta autorka zadaje takie pytanie, gdyby chociaż część z tego czasu, 1/4 poświęcili na osobiste nabożeństwo, a przed telewizorem pozostałe 3 spędzili. Ucz się na pamięć tekstów biblijnych. Karol Majal napisała, jeżeli nie chcesz, by Bóg zmienił twoje życie, nie ucz się na pamięć tekstów Biblii, bo gdy zaczniesz przyjmować do serca Jego słowa, On zacznie cię zmieniać. Sugeruję, żeby uczyć się jednego wersetu na tydzień. I gdybyśmy tak robili, ja tak nie robię, ale gdybyśmy tak robili, to już naprawdę sporo tekstów umiałbym na pamięć. Zachowuj wierność w sercu. W dobrych chwilach chwal Boga, w trudnych chwilach proś Go o pomoc. W bólu wierz w Niego, zawsze dziękuj Mu za to, co otrzymujesz. Ta serdeczna wdzięczność jest podstawą szczęścia nawet w trudnych chwilach życia. Znam ludzi, którzy właśnie są tacy pełni wdzięczności cały czas. I wreszcie każdy dzień zakończ modlitwą. Wyobraź sobie siebie w ramionach Boga i zastanów się, jak przeżyłeś z Nim dzień. Mów do Niego. Polegaj na Jego miłości i udaj się na spoczynek w spokoju, On będzie nad tobą czuwał. Nie mówimy tu o żadnych rzeczach, o których byśmy nie słyszeli czy nie wiedzieli. Tak samo jak ci, którzy chcą dobiec do końca maratonu, też wiedzą, że są trenerzy, a z nich często nie korzystają. Dlatego ważne jest, abyśmy Chrystusa czynili na każdym kroku najważniejszym w naszym życiu. Te wszystkie działania, o których tutaj mówiłem, które przytoczyłem, to wewnątrz nas. A co na zewnątrz? Na zewnątrz mamy służyć innym ludziom. Jeżeli będziemy służyć innym ludziom, tak jak robił to Chrystus, biegniemy w biegu, którego celem jest niebo. Pan nie da większego ciężaru, niż możemy znieść. Może nie zawsze nasze życie układa się tak, jak byśmy chcieli. Może nie zawsze układa się tak, jak układa się innym. Ale jeżeli trzymamy się blisko Boga, idziemy Jego drogą, to te wszystkie doświadczenia służą naszemu oszlifowaniu. Jeżeli oddalamy się od Niego, to zawsze możemy wrócić. Może nie zawsze będzie to łatwe, ale zawsze możemy z powrotem wejść na Jego drogę. Może czasami rzuci to nas na kolana. Ten powrót może być bolesny, ale to jest możliwe. Trzeba wykorzystać trudne czasy, jakie mamy, trudne sytuacje osobiste, jakie mamy, kryzysy, jakie przechodzimy, do odbicia się od nich jak od trampoliny i poszybowania w objęcia Chrystusa. Naszym celem jest niebo i nie możemy go utracić. Tam czeka na nas Ten, który oddał za nas swoje życie. Abyś ty i ja mógł się w nim znaleźć. Nie tylko czeka, ale każdego dnia wstawia się za nami przed Bogiem. A gdy nadejdzie odpowiedni czas, nie będzie już czekał, tylko przyjdzie po nas i zabierze nas do siebie. Jak w Ewangelii Jana czytamy, niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. A kiedy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Amen.